Хто готовий воювати разом?
Хто є готов walczyć разом з нами?
Чесно.
Нікого не видзе. Хто є готовий дати Україні гарантії членства в НАТО?
НАТО. Чесно. Всі бояться.
Wszyscy się boją.
To słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Po bandyckim ataku Rosji na Ukrainę Zachód reaguje słabo. Nakłada kolejne ograniczone sankcje. Niemcy zablokowały odcięcie Rosji od systemu bankowego SWIFT, który obsługuje rozliczenia międzynarodowe. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział wczoraj: odcięcie Rosji od globalnego systemu bankowego SWIFT nie powinno być częścią drugiego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Kremla. Donald Tusk odpowiada: zhańbiły się te rządy Unii Europejskiej, które blokowały trudne decyzje, między innymi Niemcy, Węgry, Włochy. Czy Niemcy przeszły na stronę Rosji, czy zawsze tam były? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, program Idź Pod Prąd. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Jest piątek, 25 lutego, drugi dzień wojny na Ukrainie, chociaż tak naprawdę już kolejny rok, ale drugi dzień od pełnej inwazji Putina na Ukrainę. Moimi gośćmi są pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witamy.
Witam bardzo serdecznie.
Doktor Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i bezpieczeństwa, Instytut Sobieskiego Uniwersytetu Polski.
Dzień dobry Państwu.
I Michał Falek, przedsiębiorca, redaktor Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Niemcy zablokują sankcje, czy poważniejsze sankcje na Rosję. Unia Europejska co prawda nakłada jakieś sankcje na instytucje finansowe czy na konkretne osoby w Rosji, ale kanclerz Olaf Scholz stwierdził, że zablokowanie systemu bankowego służącego do rozliczeń międzynarodowych nie powinno być częścią sankcji. Również ponoć Węgry, Włochy, Cypr blokują to blokowanie. Czy Niemcy zdradziły Europę, zdradziły Ukrainę, przeszły na stronę Rosji, czy może zawsze tam były? Doktor Tomasz Pawłuszko.
Wydaje mi się, że to jest zła decyzja kanclerza, przynajmniej propagandowo. Ja może odczaruję trochę ten system SWIFT. Pamiętajmy, że Iran czy Korea Północna też mają ograniczenia w ruchu bankowym i jak widzimy, te reżimy trzymają się mocno, więc tak naprawdę ten system SWIFT Rosji dużej krzywdy na krótką metę by nie zrobił, ale to jest... No, Rosjanie chcą bardzo szybko wygrać wojnę i Niemcy po prostu stwierdziły, że zanim te sankcje zaczną realnie działać, to wiele nie da. Natomiast no, rzeczywiście podkopały swoją wiarygodność, zwłaszcza wśród sojuszników z Europy Wschodniej.
Pastor Paweł Chojecki, jak oceniać to postępowanie Niemiec?
No, konsekwentne postępowanie wspierające reżim Putina, bo to nie tylko obecny nowy kanclerz, ale przecież ta reprezentantka Stasi, czyli pani Merkel, która znała Putina jeszcze z czasów, kiedy on był rezydentem KGB we wschodnich Niemczech, w tak zwanym DDR-ze. Stąd, kiedy zawsze się z nim spotykała, przywoziła mu stamtąd jego ulubione piwo. Także był to symboliczny gest wspomnienia tamtych komunistycznych czasów, gdzie działała w różnych komunistycznych organizacjach i jak mówił Jarosław Kaczyński, także była agentką Stasi. Przypominam, że on to oficjalnie w swojej kampanii tam wyborczej jakiś czas tam temu powiedział, a inne źródła też oczywiście to potwierdzają. Pan Schröder, wcześniejszy kanclerz, jest w kieszeni Putina, pracuje w Gazpromie, bierze ruble ruble mówi tak, jak mu Putin kazał, czyli widać, że nie jest to jakiś wybryk administracji niemieckiej, tylko jest to konsekwentna niemiecka polityka wspierania Putina. Myśl o jakimś rozbiorze Ukrainy, widać, że już pojawiała się wcześniej, która Radosław Sikorski zdradził, że taką propozycję dostał z Rosji w 2014 roku, znaczy przynajmniej w 2014 roku o tym tam powiedział. Stąd widać, że zarówno ta miłość niemiecko-rosyjska, tak jak za czasów Hitlera i Stalina, ona dalej kwitnie. Te państwa mają te same, można powiedzieć, mordercze takie systemy mentalne, cywilizacja turańska, taka dzicz z Azji, można powiedzieć. Niestety część Niemców właśnie taką mentalność ma, chce terroru, chce takiego dominacji państwa, samodzierżawia, Rzeszy w Niemczech, no i to samo jest w Moskwie. I najchętniej podzieliłyby świat między sobą. Także moim zdaniem Niemcy tutaj pokazały tylko swoją prawdziwą twarz, a spiskują z Putinem już od samego początku.
Michał Fałek, jak ty oceniasz te decyzje Niemiec, czy w ogóle sankcje, jakie są nakładane i jakie według ciebie powinny być?
Konsekwencje widać jeszcze w tych poprzednich postępowaniach, czy w tym, co wcześniej Niemcy robili, mianowicie, że odmówiły i dalej odmawiają pomocy wojskowej, realnej pomocy wojskowej, no bo wysłanie kilku tysięcy hełmów, to nie nazywajmy, że to nie jest prawdziwa pomoc wojskowa, no i przecież to Niemcy nie pozwolili Brytyjczykom przelecieć nad swoim terytorium, kiedy ci na Ukrainę czy do Ukrainy wysyłali swoją pomoc wojskową.
Niemcy się zarzekali, że nic takiego nie było.
Okej, okay, no ale gdzieś tam na flight radarze widać było, że ten samolot jednak leciał nie nad Niemcami, tylko omijał od północy. Dla mnie smutne jest to, że w tej grupie państw, które no, ja to tak uważam, że jednak zhańbiły się, bo to nawet tutaj myślę, że pan doktor ma rację, że te sankcje nie byłyby być może tak szybko odczuwalne, ale to chodzi właśnie o wydźwięk, jakby to powiedzieć, moralny, tak? Oni pokazali, że nie są gotowi ponieść ceny. Bo to owszem, te sankcje uderzyłyby też w gospodarkę niemiecką. Zdajemy sobie sprawę, że ona jest mocno powiązana gospodarczo z Rosją. Niemieckie firmy przecież wysyłają bardzo dużo rzeczy do Rosji. Także straciliby na tym, ale widać, że nie są gotowi stracić. Również Włosi nie są gotowi stracić. Cypryjczycy, których gospodarka jest oparta właśnie o system bankowy. No ale smuci mnie to, że i Węgrzy są w tej grupie państw, które, jak są informacje, zablokowały te sankcje związane z tym systemem SWIFT. Mi jedynie podoba się tak naprawdę postawa Wielkiej Brytanii. Myślę, że premier Boris Johnson tutaj jest jedynym facetem z jajami, który ma odwagę rzeczywiście domagać się wiele więcej od Putina niż pozostali. I tylko chyba on nazwał Putina przestępcą, z tego co pamiętam, który powinien zostać ukarany przed Trybunałem za to, co zrobił.
Doktor Tomasz Powłóżko, czy są szanse, żeby powstrzymać Putina? Coś, co Zachód, co świat musiałby zrobić, żeby Putina powstrzymać do tego stopnia, by z Ukrainy wyszedł?
W tej chwili nie widzę takiego scenariusza. Rosjanie działają podręcznikowo, to znaczy najpierw naloty, potem atak sił specjalnych, prowokatorów, a w weekend będziemy mieli pewnie inwazję lądową, niestety. Więc im bardziej ta eskalacja będzie postępować, tym mniejsze będą szanse na powstrzymanie Putina, ponieważ przy takiej skali dysproporcji sił to zaczyna po prostu działać, to, że my wiemy, co oni mogą zrobić, to zaczyna po prostu działać na ich korzyść, w sposób propagandowy po prostu straszą. I jeśli tutaj się zgodzę z przedmówcą, że rzeczywiście te sankcje miałyby przede wszystkim wymiar moralny, solidarności z napadniętym krajem w środku Europy, bo zachód Europy myśli, że jest środkiem Europy, ale środek Europy jest mniej więcej u nas i na Ukrainie, prawda? Jeśli doliczymy do Europy geograficznie zachodnią część Rosji, prawda? I to mi rzeczywiście zaczyna powoli przypominać Monachium w 1938 roku. Może ta metafora nie jest do końca celna, ale ten mechanizm uspokajania Ukrainy, że wszystko będzie dobrze, a potem mamy najazd i nic się nie dzieje, no jest to fatalna informacja, także dla naszego bezpieczeństwa. Ja powiem coś takiego może jeszcze ogólniejszego. Otóż my żyjemy w takim trochę liberalnym złudzeniu. Bodajże w 1910 roku Norman Angell napisał książkę The Great Illusion, Wielka Iluzja. I wtedy uważano, że wojna nie wybuchnie, bo wszyscy są powiązani handlowo. I nie opłaca się po prostu. Rzeczywiście w XIX wieku tak było, że się wojna nie opłacała, bo na każdy powód, żeby wywołać wojnę, było 10, żeby wojny nie wywoływać. Ale w pewnym momencie nacjonalizm wygrał z liberalizmem w polityce państw i wojna światowa, pierwsza wojna światowa wybuchła kilka lat po książce Normana Angella. I my tym naszym handlem liczyliśmy, że udobruchamy Rosję, że udobruchamy Chiny, a wyhodowaliśmy sobie dwa światowe reżimy, które się wzbogaciły właśnie na handlu węglem, surowcami, tanimi produktami i dzisiaj już zebrały na tyle siły, że są w stanie tworzyć wyzwania dla wolnego świata i to także wyzwania militarne.
Donald Tusk skrytykował te decyzję Niemiec, napisał: w tej wojnie wszystko jest prawdziwe, szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Zhańbiły się te rządy Unii Europejskiej, które blokowały trudne decyzje, między innymi Niemcy, Węgry, Włochy. Czyżby Donald Tusk nie był aż tak proniemiecki, jak się mu zarzuca, szczególnie w TVP, pastor Paweł Wojecki?
No rzeczywiście, kiedy dzisiaj przed południem przeczytałem te słowa Donalda Tuska, byłem zdziwiony, no, że no, jak gdyby mówi to samo, co ja bym powiedział w tym momencie, że będę chwalił Tuska i to za prawdę o Niemczech, prawdę o Rosji, no to się tego nie spodziewałem, mówiąc szczerze. Stąd wielka pochwała dla Donalda Tuska, że miał pomimo swoich przecież różnych powiązań w Unii Europejskiej i bezpośrednio z politykami niemieckimi, że miał odwagę na Twitterze, w mediach społecznościowych całemu światu, przecież on jako ten, można powiedzieć, prezydent Europy dawny, nie, występuje też trochę w tej roli, powiedział tak zdecydowane, jak na język polityki, dyplomacji słowa, że Niemcy się zhańbiły. Oczywiście tak też uważam, to jest prawda i cieszę się, że to padło, ale chciałem jeszcze odwołać się do poprzedniego pytania. Co można dzisiaj zrobić? Na łamach brytyjskich gazet jeden z tamtejszych polityków pisze to samo, co my mówimy w Idź Pod Prąd, co pani Hania Shen tu parę dni temu też mówiła, że tak naprawdę operacja Putina, terrorystyczna operacja czy wojenna operacja na Ukrainie jest zabawą czy testem Xi Jinpinga. On patrzy, co świat zrobi, kiedy we współczesnym układzie politycznym, już tak rzekomo cywilizowanym, co o czym wspominał pan doktor Pawłuszko, nie, że tutaj jest taka iluzja takiego pokojowego świata, że tu już żadnych wojen nie będzie, a co jakiś czas się przekonujemy, że to rzeczywiście jest iluzja. Xi Jinping patrzy, niepodległe państwo, członek ONZ i tak dalej, zostaje brutalnie najechane militarnie bez żadnego powodu. Bez żadnego powodu. Ono nikomu nic złego nie zrobiło, to państwo, a zostało przez Rosję militarnie zaatakowane, została wypowiedziana mu niepisana wojna, można tak powiedzieć. I teraz co świat zachodni zrobi, szczególnie, że dzieje się to, tak jak pan doktor powiedział, w samym środku Europy. To, co widzimy, że Niemcy są w spisku z Rosją i to paraliżuje praktycznie reakcję świata zachodniego, daje Xi Jinpingowi jasną odpowiedź na pytanie, czy może najechać Tajwan. Przypominam, że Tajwan jest troszkę dalej od centrum Europy, centrum świata zachodniego, a bardzo blisko komuszych Chin, to kilkadziesiąt, tam około setki kilometrów morza, ciśnina tajwańska i już jest to niepodległe państwo. Stąd Xi Jinping z jednej strony jeszcze bardziej przywiązuje do siebie Putina, bo on już jest teraz człowiekiem, z którym nikt nie będzie rozmawiał, przynajmniej przez jakiś czas, być może do końca jego dni. Czyli jest tak, jak Łukaszenka jest zdany na Putina, tak jak to dzisiaj Putin jest zdany na Chiny komunistyczne, na Xi Jinpinga. Stąd, żeby zatrzymać Putina, trzeba kopnąć w dupę Xi Jinpinga. To jest odpowiedź. Gdyby świat zachodni, głównie Stany Zjednoczone, nałożyły teraz, można powiedzieć, totalne sankcje na komunistyczne Chiny, Putler wycofałby się szybciutko do baz na rozkaz komunistów chińskich. To jest bardzo proste. Niestety widzą to tylko niektórzy politycy Zachodu i chwała Brytyjczykom, że o tym jasno mówią.
The Economist z kolei pyta, gdzie on się zatrzyma. Na okładce jest rysunek Putina. Doktor Tomasz Pawłuszko, no, gdzie zatrzyma się Putin, jeśli pozwoli mu się tak jak dotychczas działać? Czy to ten atak na Ukrainę to może być początek wojny światowej?
Doktor Tomasz Pawłuszko. Myślę, że wojna światowa to jest za dużo powiedziane. Natomiast mamy coś w rodzaju powstającej nowej zimnej wojny, czyli ten obóz państw autorytarnych, właśnie Chiny, Rosja, Kazachstan w tej chwili, Pakistan, wobec krajów zachodnich. Prawda? I to jest duży kłopot dla nas. Ja bym to nie prognozował, natomiast uważam, że jest możliwych kilka scenariuszy. Najbardziej negatywny scenariusz byłby taki, że Putin zmusi do ustąpienia prezydenta Zełenskiego, powoła jakiś marionetkowy rząd, który zrobi udawane referendum pod rosyjskimi strzelbami o jakiejś tam współpracy z Rosją i neutralizacji Ukrainy. Za pół roku czy rok Putin zajmie się Łukaszenką, którego nikt nie będzie bronił, i wtedy mamy granicę z Rosją i zacznie się testowanie państw bałtyckich i Polski za około 2, powiedzmy 3 lata. Ponieważ wtedy są wybory w Rosji, no i zobaczymy, jaka będzie kondycja reżimu Putina po ewentualnej zwycięskiej wojnie z Ukrainą i zajęciu jakichś terytoriów, bo na razie dochodzą do nas informacje, że Rosjanie też w Rosji protestują, ale to nie jest też tak, że władza sobie z tymi protestami nie poradzi. Tak więc myślę, że w najbardziej negatywnym scenariuszu będziemy mieli do czynienia z powrotem, z nasileniem tego rosyjskiego szowinizmu, imperializmu i powrotu do tej idei właśnie czy ZSRR, czy caratu, i zjednoczenia z powrotem Białorusi i przynajmniej części Ukrainy z terytorium rosyjskim. To jest rosyjski plan maksimum, tak mi się wydaje, bo na konfrontację z NATO w tym momencie Putin się nie zdecyduje, ale jeśli polityka liderów europejskich nadal będzie tak zachowawcza jak teraz, no to za 3 lata Putin, może 4 lata, może posunąć się dalej, jeśli uzna, że dostał kolejną kadencję i wolną rękę.
Ale czy to jest plan maksimum dla Chin i Putina razem wziętych, bo oni już mogliby się razem z NATO ścierać? No nie mówię, że na ten rok, ale w ogóle.
No przyznam szczerze, że czekam na tą nową strategię NATO, która ma być w czerwcu w Madrycie. Jestem ciekaw, co przywódcy europejscy tam wymyślą, skoro zareagowali no, dosyć biernie, ekonomicznie, prawda? Znaczy NATO nie jest sojuszem ekonomicznym, ale kraje są takie same, prawda? O których mówimy, jak te kraje Unii Europejskiej, prawda, praktycznie. Więc to jest po prostu Zachód. I w jaki sposób Zachód chce wyprowadzić doktrynę militarną, która miałaby powstrzymywać Rosję i Chiny na przykład, czyli tak zwane globalne NATO. Jak Zachód chce to zrobić? Przyznam szczerze, że jestem ciekaw, bo nie wiem. Ja się zgodzę tutaj z panem pastorem, że no jest ryzyko właśnie testowania przez Chiny możliwości Amerykanów pod kątem Tajwanu. Jak Amerykanie zareagują? Nawet pisałem chyba o tym wczoraj dla Polski Zbrojnej właśnie w bardzo podobnym tonie. I to jest tak naprawdę, no Amerykanie budują kolejne sojusze w Azji, żeby okrążyć Chiny, żeby je zmusić do dyplomatycznie i gospodarczo do zajęcia gorszej pozycji, odcinają sojuszników, ale jeśli Chińczycy i Rosjanie zobaczą, że instrumenty militarne, z których my już zrezygnowaliśmy, nadal działają, to możemy się spodziewać kryzysów militarnych także w Azji.
Wspomniał pan doktor o ekonomii. Wczoraj o ekonomii mówił premier Mateusz Morawiecki. Twierdził, że no teraz może nie jest czas, żeby tam się tak wchodzić w szczegóły i przejmować się kondycją gospodarki, ale że kondycja gospodarki jest dobra i jesteśmy bezpieczni. Stan gospodarki jest dobry, jesteśmy w dobrym położeniu, nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie i to pomimo wdrożenia pakietu antyinflacyjnego. W styczniu to będzie duża nadwyżka budżetowa. W lutym może być budżet zrównoważony. No to mi się jednak nasuwa tu pytanie o to, co będzie w marcu i do grudnia, skoro z nadwyżki do zrównoważonego w jeden miesiąc przechodzimy. Ale no takie ogólne pytanie, czy faktycznie polska gospodarka jest gotowa na ten no, powiększający się kryzys, jaki no, będzie musiał nadejść w związku z atakiem Putina na Ukrainę?
No na pewno to, o czym żeśmy rozmawiali tydzień temu, kiedy jeszcze ten atak nie nastąpił, żeśmy zastanawiali się, przecież na pewno dobrze pamiętasz, na temat stóp procentowych, na temat inflacji. Czekają nas jeszcze większe podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie i jeszcze większa inflacja. No nie ma co ukrywać. Wojna, którą Putin wywołał, spowoduje, no już spowodowała przecież i panikę na rynkach. Ona jest troszeczkę się ustabilizowała po pierwszym dniu, ale jednak przeceny akcji były, wzrosły ceny surowców, osłabiły się waluty państw, no takich powiedzmy nieuznawanych za bezpieczne, w tym złoty polski. Także polska gospodarka na tej całej zawierusze wojennej nie zyska, tylko będzie coraz trudniej, coraz gorzej. No, te sankcje, które będą implementowane, one też jednak wpłyną na nasze gospodarki, trzeba mieć tego świadomość. No ale to jest koszt, tak? Jeżeli chcemy powstrzymać tego bandytę, jeżeli chcemy jakoś, no nie wiem, tę Rosję zagłodzić przynajmniej, no ja rozumiem, no ja wiem, że tego człowieka nie da się w tym momencie powstrzymać. Rzeczywiście on zrealizuje prawdopodobnie jakieś te swoje cele strategiczne w większym lub większym stopniu. Natomiast myślę, że celem wolnego świata powinno być jakieś takie, nie wiem, zagłodzenie Rosji, ja to tak nazywam, czyli doprowadzenie do tego, żeby Rosję cofnąć, no może nie do średniowiecza, ale no do XIX, czy tam powiedzmy do połowy XX wieku, to by się przydało, żeby kraj ten
połowy został... XX wieku bym wolał nie widzieć.
No dobra, no, może do XIX zostańmy przy tym, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście...
mi się źle kojarzy z Rosją.
Żeby Rosjanie no, zostali zmuszeni do obalenia tego tyrana. Nawet za cenę przelewu krwi, tak? No, poświęcenia życia, ale żeby sami Rosjanie zostali zmuszeni do tego, żeby takiego tyrana obalić i żeby tam jakiś normalny człowiek zaczął rządzić, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, bo to rzeczywiście jest cywilizacja turańska i prawdopodobnie może być trudno tam.
No to by trzeba odcinać wszystko, no trzeba by odcinać, no ten SWIFT to rozumiem jakiś początek, no odcięcie SWIFTu i wszystkich jakichś tam no, organizacji międzynarodowych typu organizacja tak. Handlu i tak dalej, to ja bym rozumiał, że to by było zrobione wczoraj o 4 rano. No niech będzie, że o 6, bo może ktoś nie wstał wcześniej.
Ja
a
wiem,
tutaj
że nie
są
ma na to
rozmowy
woli
i to w ogóle o jakiś tam...
Wiem, że nie ma do tego woli politycznej i pewnie tak się nie stanie, ale mówię, no co uważam, że powinno być zrobione, żeby sobie poradzić z takim zbrodniarzem i bandytą, krótko mówiąc.
Odciąć od wszystkiego to pewnie by nie zatrzymało obecnego ataku, no bo skoro się zdecydował wchodzić, to tak. No a właśnie, żeby zatrzymać obecny atak, czy jest jakakolwiek możliwość, żeby państwa NATO wsparły Ukrainę militarnie? No, zarzekają się, że nie wyślą żołnierzy, Wielka Brytania też, no ale chociażby, nie wiem, naloty, czy rakietowe, czy jakieś dronowe, czy coś takiego. No, pamiętamy operacje jeszcze NATO z Jugosławii, które też nie były państwami NATO, czy coś podobna decyzja mogłaby zapaść w kwestii sprzeciwienia się Rosji, dr Tomasz Powłóżko?
Powiem krótko, myślę, że nie. Już prezydent Biden już powiedział, że nie pozwolimy się, nie dopuścimy do konfrontacji z Rosją, tak, w ten sposób. Czyli nie będzie trzeciej wojny światowej, bo my tego nie chcemy. Natomiast czy można dostarczyć Ukrainie broń? W tym momencie w bardzo ograniczonym zakresie. i byłoby to pewnie niewiele broni. Natomiast jeśli już mówimy o takim typowym starciu, to mógłby być jakiś anonimowo przeprowadzony cyberatak na terytorium Rosji, bo wtedy każde państwo może się tego wyprzeć i w ten sposób powstrzymać różne działania Rosji. Więc to by też miało potężny efekt propagandowy. I jakby każdy kraj mógł powiedzieć, że to nie my. Więc to jest tak naprawdę to narzędzie w przestrzeni informatycznej, sieciowej, narzędzie broni cybernetycznej, którą Zachód mógłby użyć. Pytanie, czy chce, czy ktoś jest gotów wydać tego typu rozkaz ataku hakerskiego na Rosję. Natomiast typowo militarnego ataku bym się jednak nie spodziewał, czy współpracy militarnej z Ukrainą, no bo mamy metodę faktów dokonanych, prawda? To by mogło sprowokować Rosję do ataku na przykład na państwa bałtyckie, prawda? Albo do jakichś przypadkowych, omyłkowych rakiet na terytorium NATO. To by było odebrane przez Rosję jako prowokacja i eskalowałoby spór, a w tym momencie przy obecnej mobilizacji wojsk Rosja ma znaczną przewagę w tej części Europy.
A tak hipotetycznie, gdyby NATO się zdecydowało jednak na atak, to czy Rosja by miała szansę? No ponoć NATO jest dużo silniejsze, dużo nowocześniejsze i tak dalej. No, czy nie lepiej byłoby to zrobić teraz, niż czekać, aż Rosja połknie Ukrainę, odpocznie, odbuduje się i za chwilę zacznie, za parę lat zacznie i tak atakować państwa bałtyckie, Polskę czy inne kraje?
Wydaje mi się, że państwa natowskie nie są na to gotowe. To znaczy, no my jesteśmy w stanie bronić swoich terytoriów, ale Ukraina nie należy do NATO. I dlatego no, nawet tutaj, gdyby Amerykanie czy inny kraj chcieli, to tak naprawdę nie mają do tego podstawy traktatowej, nie mają jakiegoś specjalnego handlu, ani specjalnych interesów.
Nie mówię o dokumentach, tylko o tym, czy to byłoby skuteczne. Czy mogłoby to być skuteczne?
Znaczy, no, teoretycznie no, potencjalnie.
W Jugosławii też ponoć nie było dokumentów, ale się jednak zdarzyło.
To prawda. Znaczy, potencjał NATO jest dużo większy niż rosyjski, natomiast punktowo w Europie Wschodniej Rosja ma przewagę liczebną i zaczynanie konfrontacji też byłoby sprzeczne w sumie z traktatem, bo traktat jest typowo obronny. To nie jest sojusz wojenny. A to jest sojusz obronny. W związku z tym zachodziłoby podejrzenie, że być może nawet traktat by został złamany, gdyby państwa NATO się zdecydowały na przykład na samowolną inicjatywę militarną teraz przeciwko Rosji na przykład. Więc dlatego nikt się na to nie zdecyduje, bo nikt, mówiąc kolokwialnie, nie chce zostać na lodzie. No i w tej chwili trochę Ukraina została na lodzie, no ale taka jest cena bycia pomiędzy dwoma dużymi, nazwijmy to, cywilizacjami. I no, Ukraińcy niestety muszą płacić tego cenę. No i szkoda, trudno. Natomiast my niewiele możemy im w tym momencie pomóc.
Kto jest gotów walczyć razem z nami? Nikogo nie widzę. Kto jest gotowy dać Ukrainie gwarancję członkostwa w NATO? Nikt. Wszyscy się boją, tak mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu. Mówił też o stratach ukraińskich. No, z wyliczeń ukraińskich wynika, że jednak jakoby Rosjanie ponosili większe straty, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy. No, ale do końca nie, no, te informacje są różne. Trudno to wszystko w tej chwili niestety podsumować. Doniesienia są już o walkach w stolicy, w Kijowie. Newsweek pisze o przewidywaniach Pentagonu, że Ukraina padnie po kilku dniach walk. No to byłby blitzkrieg szybszy niż w II wojnie światowej w Polsce czy nawet we Francji. Pastor Paweł Chojecki, co uważasz, co Polska mogłaby jeszcze zrobić? I czy możemy wywrzeć nacisk na nasz rząd, żeby cokolwiek zrobił, żeby Ukrainie jeszcze pomóc?
No, nasz rząd akurat się dość dobrze zachowuje w tej sytuacji. Pochwaliłem szefa opozycji, czyli Donalda Tuska. No to teraz premiera Morawieckiego czas pochwalić, bo Narodowy Bank Polski dał od razu linię kredytową, no to jest tam do zwrotu oczywiście, na poziomie 4 miliardy dolarów, czyli to są znaczne środki. Polski rząd już uruchomił te środki dla Ukrainy, to jest rana wiadomość, czyli widać, że to nie jest tylko poklepywanie po plecach, jakieś tam płomienne przemówienia prezydenta Dudy, tak a propos, tak aż nie mogę sobie wyobrazić, jak ten człowiek może zmieniać retorykę, czy inaczej mówiąc, łgać w żywe oczy w odstępie kilku tygodni. W swoim przemówieniu mówił, że no tutaj niektórzy wierzyli, że da się tam dialogować z Putinem, a okazało się, że to jest głupie i nieprawda i tak dalej. Przecież to on, że tak powiem, był takim listkiem figowym zasłaniającym to haniebne porozumienie tych dwóch komunistycznych dyktatorów, rosyjskiego i chińskiego, kiedy pojechał na tę pseudoolimpiadę do Pekinu. Także moje zdziwienie nad woltami moralnymi i zakłamaniem prezydenta Dudy rośnie z każdym jego przemówieniem. No ale dobrze, że tam no, jakieś tam rzeczy mówi takie, że trzeba tam stać przy Ukrainie. I widać, że Polska, tu myślę na miarę swoich możliwości, zachowuje się bardzo dobrze, czyli daje pieniądze Ukrainie, daje wsparcie dyplomatyczne, słowne, moralne, ale też przyjmuje tych uchodźców. Dzisiaj mówiłem, że to są właśnie prawdziwi uchodźcy, a nie migranci ekonomiczni czy socjalni. To są ludzie wypędzeni przez azjatycką hordę Putina ze swoich domów, którzy nie mają się gdzie podziać, którzy wcale nie chcą tu żyć w Polsce. Chcieliby żyć bezpiecznie w swoim domu, ale te domy im pali właśnie teraz armia Putina i oni szukają tymczasowego schronienia, stąd powinniśmy ich jak najbardziej przyjąć. Dzisiaj w tym programie dwuminutowym, porannym, o tym mówiłem, można to sobie na Twitterze czy Facebooku zobaczyć. To są prawdziwi uchodźcy. O takich właśnie uchodźcach mówi Biblia, żeby ich przyjmować, pomagać im i kiedy się sytuacja w ich domu unormuje, oni wtedy wracają. W ten sposób buduje się też przyjaźń między narodami. Myślę, że to jest też dobra okazja, żeby przekreślić tę złą od XVII wieku historię polsko-ukraińską i na nowo budować przyjaźń i braterstwo pomiędzy naszymi narodami.
Jaromi nagrał piosenkę, politycznie niepoprawny Jaromi, tak dla wolnej Ukrainy. Proponuję, byśmy jej teraz posłuchali. Za chwilę wrócimy do komentowania sytuacji na Ukrainie i na świecie.
Niepodległej Ukrainy, powiedz nie dla imperialistycznej, komunistycznej Rosji z kagiebistą szpiegiem, wredną gnidą Władimirem Putinem na czele. Powiedz tak dla wolnej, niepodległej Ukrainy. Powiedz nie dla imperialistycznej, komunistycznej Rosji z tym łajdakiem, z zwyrodnialcem, barbarzyńcą, Władimirem Putinem na czele. Wolnej, niepodległej Ukrainy. Mówię nie dla imperialistycznej, komunistycznej Rosji z bandytą, zbrodniarzem, mordercą Władimirem Putinem na czele. Mówię tak.
To był Jaromi. Całość jeszcze po programie. A teraz wasze komentarze. Mariusz Pieruk. Czy ekonomia może wygrać z Putinem? Jakie są inne możliwości?
Tych możliwości jest sporo. Pan doktor mówił o ataku cybernetycznym. Z tego, co donoszą media, prezydent Biden dostał na biurko propozycję od swoich służb specjalnych, że mogą sparaliżować całkowicie życie wewnętrzne Rosji, mogą sprawić, że przestaną pracować elektrownie, że system kontroli kolei się rozpadnie, pociągi zaczną się zderzać, będą blokady komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Odcięcie od internetu Rosji, odcięcie od możliwości wyjazdu, likwidacja placówek dyplomatycznych. To już Czesi zaczynają robić. Tu Michał chwalił Brytyjczyków, a ja chciałbym pochwalić właśnie naszych braci Czechów. Oni w tej chwili właśnie wydalają ruskich tych KGB-istów zwanych dyplomatami i ściągają swoich z Moskwy. To powinien cały wolny świat robić. Rosja, jak wiemy, przygotowała się na drobne sankcje. Tam około 600 miliardów dolarów mają w walutach różnych i w złocie, żeby przeczekać. Liczyli się, że Zachód ten system ekonomiczny im zamknie, ten SWIFT, ale widać, że nawet ze względu na zdradziecką, haniebną postawę Niemców i Włochów, notabene, zobaczcie, no Węgrzy niestety też się do tego przyłączyli, o Cyprze, no to tam nie będę wspominał, że Putin bał się, że te sankcje będą surowsze niż to, co się dzieje, dlatego no zgromadził te pieniądze, żeby dokonywać na czarnym rynku tak zwanym transakcji gotówkowych, ale no to by się szybko skończyło. Także tutaj kompletna blokada ekonomiczna, przypominam, Rosji i Chin. Rosji i Chin, to zawsze musi iść teraz razem, żeby ta, że tak powiem, zabawa kosztem Ukrainy no, dała efekt w postaci otrzeźwienia całego świata. Nie? Putin z Xi Jinpingiem bawią się życiem ludzkim, to niech teraz zapłacą za to cenę. Jednocześnie już powinien być przygotowywany trybunał na wzór trybunału w Hadze dla Putina i Xi Jinpinga, bo to ci dwaj zbrodniarze razem dokonują tej agresji. Przecież to na olimpiadzie w Pekinie dogadali się już ostatecznie i Putin dostał gwarancję od Chińczyków, że absolutnie nie będzie żadnych problemów na wschodzie, stąd całą azjatycką część Rosji ogołocił z wojska, żeby teraz mógł móc mordować bezkarnie Ukraińców. Także tych dwóch zbrodniarzy wojennych, Xi Jinping i Putin, powinno zasiąść tak jak te mapety Hitlera na ławie w Norymberdze, a potem kara śmierci. To powinien być sygnał wolnego świata. Ale mówimy o wolnym świecie, którego dzisiaj już prawie nie ma.
Jakie są inne możliwości, by wygrać z Putinem niż ekonomia? No, już ustaliliśmy, że użycie wojska przez NATO na razie nie wchodzi w grę. To jakie są inne jeszcze możliwości, doktor Tomasz Powłóżko?
Ja bym powiedział, że ekonomia wciąż jest w grze. To znaczy potrzebujemy innej polityki niż te przez ostatnie lata, kiedy zwiększaliśmy uzależnienie od rosyjskich surowców, od ropy, od węgla, także Polska, prawda, od gazu. I to jest tak naprawdę problem, bo mamy teraz sytuację, że na przykład Katar czy inne kraje nie są w stanie nagle w ciągu tygodnia czy dwóch zastąpić nam tych surowców. A Putin wiedział jeszcze, kiedy zaatakować, kiedy jest jeszcze sezon grzewczy i kiedy można zarobić na wzroście cen surowców energetycznych. I to jest tak naprawdę jednak broń, która może działać w drugą stronę. To znaczy odpięcie Rosji od europejskiego systemu energetycznego. My to robimy bardzo powoli. Budujemy gazoporty, budujemy interkonektory, staramy się trochę przejść na zieloną energię, ale to jest plan na za 30 lat i też częściowo jest nierealistyczny. Energii atomowej nie rozwijamy za bardzo już poza Francją. Także karmiliśmy przez ostatnie lata handlem tego rosyjskiego trolla, że tak brzydko powiem. Tak samo karmiliśmy Chiny ludowe, bo one właśnie dzięki eksportowi do krajów Zachodu poznały najnowsze technologie i tworzeniu spółek, ponieważ rynek chiński jest ogromny, więc zachodnie firmy, żeby tam inwestować, musiały zakładać spółki z chińskimi różnymi urzędnikami. I w ten sposób też przejmowały technologie za pomocą szpiegostwa i tak dalej. I teraz tak naprawdę to, co możemy zrobić, to są właśnie działania przede wszystkim gospodarcze, uniezależnienie się od Rosji, wzmocnienie się militarne, czyli remilitaryzacja Europy, bo to też trzeba powiedzieć. Tutaj akurat prezydent Trump miał rację, ja się z nim nie zgadzałem w wielu kwestiach, ale tu akurat miał rację, że te 2% są potrzebne. Znaczy wtedy tak mówił, wtedy się z tym zgadzałem. Z tym, co teraz mówi, to trudno się zgodzić, bo Trump w zasadzie nazwał manewr Putina najazdu na Ukrainę genialnym, co go kompromituje, ale on stara się.
Z drugiej strony,
czy
to nie było faktycznie sprytne posunięcie, w sensie już nie oceny moralnej, tylko samej taktyki czy strategii? No, oczywiście on mówił jeszcze o tym poprzednio.
Czy sankcje mu zrobią krzywdę, czy nie? I oni, znaczy, byłoby naiwnością twierdzić, że Rosjanie nie byli przygotowani na tego typu sytuację. Przecież oni sami ją wykreowali. Także wiedzieli dokładnie, jakie sankcje mogą dostać, jakie mogą być kolejne fale sankcji, kolejne etapy sankcji, który mniej więcej przywódca europejski, jakie ma poparcie w swoim kraju, jak jest psychologicznie rozpracowane. Rosjanie takie rzeczy robią na co dzień. I w tym czasie właśnie za pieniądze z surowców energetycznych odłożyli 600 miliardów dolarów częściowo w złocie, częściowo w euro, częściowo w dolarach denominowanych. Oprócz tego mają dodatkowych 200 miliardów. I nawet jeśli z giełdy wyparuje te 200, nawet więcej miliardów, bo widzieliśmy, jak indeks RTS poleciał praktycznie, no, 60% straciła rosyjska giełda w ciągu 4 miesięcy. Więc te narzędzia są skuteczne, ale one by musiały być, no właśnie, na dłuższy czas, na rok, dwa, jeszcze dłużej. Tak, żeby zwykli Rosjanie to w jakiś sposób odczuli, że to jest łamanie praw człowieka, to co Rosja też robi. Tak? To jest też ideologia Zachodu, więc dlaczego nie jest traktowana serio, kiedy realnie niewinni ludzie cierpią. Więc to jest też do... I ten wniosek, to co pan pastor powiedział o tych trybunałach, to też byłoby bardzo mocne posunięcie ze strony Europy, że wszystkie osoby odpowiedzialne za zbrodnie na terenie Ukrainy, za nielegalną napaść, mogą się spotkać z takim trybunałem. To jest oczywiście na tą chwilę bardzo idealistyczne, ale wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie też jest to jakiś rodzaj sankcji, takiej moralnej czy politycznej. Tak? I oczywiście Putin będzie z tego drwił, natomiast nikt nie jest wieczny, prawda? I wydaje się, że te sankcje gospodarcze, moralne, cybernetyczne, też odpięcie części Rosji od internetu, czy jeszcze jakieś inne działania podprogowe mogłyby zadziałać, ale jeszcze raz powiem, nie w ciągu tygodnia, ale w perspektywie miesięcy. Tak więc Zachód będzie musiał być tutaj w miarę zjednoczony i no, trudno powiedzieć, żeby już w tej chwili był zjednoczony, tak? Nawet po 48 godzinach. Tak więc to bardzo źle świadczy o spójności Zachodu i Rosja będzie grała dalej na rozbijanie tej spójności, na swój przekaz agresywny, propagandowy, że to jest wina Ukrainy, że Rosja tylko przewraca granice z czasów Lenina, że Lenin się pomylił, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji, jak my sobie teraz te granice poukładamy, czyli prawo siły. A że kraje zachodnie, elity zachodnie od kilkudziesięciu lat używały tylko dyplomacji, bez instrumentów wojskowych, to de facto ja mam wrażenie, że niektórzy przywódcy zachodni po prostu nie wiedzą, jak się zachować. I to jest nasza największa słabość.
Wojna, co robić? Taki artykuł na idźpodprąd.pl polecamy z wczorajszego programu, co ma zrobić zwykły człowiek. Dziś o 18:00 też warsztaty biblijne. Joe Łosiak o ewangelizacji Polski na miarę ruchu oazowego. Przypominamy...
W tym momencie, bo mówimy o ewangelizacji Polski i pytasz, co można jeszcze zrobić, co Zachód mógłby zrobić w stosunku do Rosji i komunistycznych Chin, żeby zmienić te państwa, żeby one przestały należeć do tej barbarzyńskiej, azjatyckiej cywilizacji turańskiej, gdzie Bogiem jest wódz, gdzie nie ma prawa, tylko są ukazy, czyli rozkazy, ustawy, rozporządzenia wodza państwa i gdzie nie liczy się żadna wartość moralna, tylko zwycięstwo, tylko siła państwa, no tutaj jakimś takim uosobieniem tego jest Dżingis Khan. To, że wśród żołdaków Putina panuje właśnie taka mentalność tych ludów azjatyckich cywilizacji turańskiej, można zobaczyć na filmie, który został w mediach społecznościowych pokazany. Ja też to na Twitterze udostępniłem, kiedy pojazd opancerzony wojskowy rosyjski skręca wręcz, żeby rozjechać samochód cywilny, w którym siedzi człowiek. To jest mentalność Azji, to jest mentalność absolutnie wroga chrześcijaństwu. Zobaczcie, takie same obrazki widzieliśmy tu, kiedy u nas tak zwana komuna się niby kończyła, no to samo, te same wrzenia były tam na placu Tiananmen. W Chinach młodzi studenci chcieli wolności i zobaczcie, tam właśnie komunistyczni żołnierze chińscy nie mają żadnego sumienia, nie mają oporów moralnych, żeby rozjechać cywila protestującego o wolność i swobody obywatelskie, rozjechać gąsienicami czołgu. Tu żołdacy Putina w Kijowie czy w innych miastach czy wsiach Ukrainy robią dokładnie to samo. Dlatego trzeba się zapytać, co jest najsilniejszą bronią Zachodu, wolnego świata. Czy ekonomia, czy bomba, czy systemy przenoszenia bomby jądrowej, czy lotniskowce i tak dalej? Nie. Siłą Zachodu jest cywilizacja chrześcijańska. I to w tym wydaniu ewangelicznym, w wydaniu biblijnym, protestanckim, że tak powiem. Zobaczcie państwo, co się dzieje z państwami, gdzie nie następuje tylko ten eksport, można powiedzieć, technologii, wojska, gospodarka i tak dalej, ale przede wszystkim eksport idei chrześcijańskich, idei wolności w Chrystusie. Tym przykładem jest najwierniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych w Azji praktycznie, no oprócz Tajwanu, do niego mogę wrócić, tam troszeczkę jest inna sytuacja, ale ma te same elementy. Najbardziej jasnym przykładem jest Korea południowa. Przecież wcześniej to było państwo pogrążone w animizmie, w upadku kompletnym, moralnym i gospodarczym, będące praktycznie pod podobną okupacją japońską, jak na przykład Polska, nie? Że też bestialskie mordowanie, gwałcenie kobiet, wywożenie do takich obozów, burdeli dla armii japońskiej. To wszystko się działo w Korei jeszcze na początku zeszłego wieku, ale tam elita tego państwa stwierdziła, że musimy zbudować nowy fundament ideowy dla naszego narodu. Gdzie go szukać? No popatrzcie na Amerykę. Właśnie budując na fundamencie Pisma Świętego zbudowała największą cywilizację. No to i my zwróćmy się w tym kierunku. I rzeczywiście w ciągu kilkudziesięciu lat z państwa w totalnym chaosie, upadku i państwa animistycznego, czyli wierzyli w jakieś tam gusła totalne, staje się to jednym z najbardziej protestanckich narodów świata. Po Stanach Zjednoczonych Korea Południowa wysyła na świat najwięcej misjonarzy. To jest jeden z dowodów tej przemiany i rzeczywiście to jest jedna z najsilniejszych armii. Ci ludzie rozumieją potrzebę tej armii, potrzebę sojuszu, rozumieją, że komunizm jest największym wrogiem i tak dalej, i tak dalej. Stąd, jak pokonać Rosję i Chiny? Zachód powinien wrócić do tego kierunku, czyli wysyłać misjonarzy, działać misyjnie. Teraz niekoniecznie trzeba w sposób w realu. Mogą być programy, mogą być różne inne, literatura i tak dalej. Mamy wiele sposobów, ale Zachód nie widzi, Stany Zjednoczone przestały widzieć tę swoją kluczową, dziejową rolę, czyli eksport idei, a nie tylko technologii. Stąd my możemy robić to na własnym podwórku, czyli gdzieś masz znajomego Rosjanina, to załatw sobie rosyjski Nowy Testament w takim wydaniu. My możemy też w tym pomóc. Wyślij mu jakiś program po rosyjsku, jakieś świadectwo i tak dalej. Czy do tych Chińczyków, czy Rosjan mieszkających na terenie Polski, spróbuj nawiązać z nimi więzi i ogłosić im Ewangelię. To mogą być, kiedy wrócą do swoich tych bantustanów, tych reżimów, mogą być przyszli misjonarze. To już dzisiaj musimy zrobić. Zachód zapomniał o swojej najsilniejszej broni, dlatego przegrywa.
Jeszcze uściśle ten film, który widzieliście z tym rozjeżdżaniem osobowego pojazdu przez pojazd wojskowy. To jest dzielnica Obołoń w Kijowie. Prawdopodobnie byli to rosyjscy dywersanci, którzy przejęli ukraiński wóz. O tym donosili Ukraińcy, ukraiński sztab generalny, że w tej dzielnicy działali rosyjscy dywersanci, przebierali się za Ukraińców i przejęli kilka wozów, ale zostali w końcu zneutralizowani, więc to zapewne właśnie taką scenę widzieliśmy. I tu kierowca tego samochodu osobowego cudem, ale przeżył. Tam widać na zdjęciu i też na filmach, że potem wydostają go inni z tego pojazdu, chyba jakoś między kołami czy między gąsienicami się udało, że przeżył. A co do Biblii, no my tu mamy taki wojskowy egzemplarz akurat w wojskowych barwach. Możecie pisać do nas, jeśli nie macie Nowego Testamentu. Wyślemy wam za darmo, tylko koszt przesyłki poczcie czy kurierowi trzeba będzie oczywiście opłacić. Dziękujemy też wszystkim za comiesięczne wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Już 740 osób w lutym udzieliło wsparcia, a programy, tak jak i Biblia, są za darmo od poniedziałku do piątku o 13:00 Idź Pod Prąd na żywo. W innych dniach też inne programy i w innych godzinach, ale jeżeli podoba wam się to, co robimy, jeżeli uważacie, że to jest wartościowe, zachęcamy do wsparcia na Patronite, także PayPal, dotpay, Blik, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Przypominamy także, że jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd młodzieżową fundację Twój Ruch. Chociaż część tych wydzieranych nam przez państwo pieniędzy można zdecydować, na co pójdzie. Numer KRS to 00004562599. To przy wypełnianiu zeznania podatkowego się wpisuje. Czy coś chcesz, Michał, dodać co do tego wsparcia Fundacji Twój Ruch? Coś, jakieś formalności, które trzeba...
Nie, to jest teraz bardzo proste. Ja już swoje zeznanie podatkowe złożyłem. Teraz państwo polskie, które tutaj akurat trzeba pochwalić, cyfryzacja idzie w dobrym kierunku i to rzeczywiście ułatwia życie, przygotowało podatnikom PIT-a, którego sobie można tylko sprawdzić i tam wpisać. Ja nawet powiem tak, że w moim PIT-cie, który był przygotowany, miałem już Fundację Twój Ruch
z zeszłego roku.
Z zeszłego roku wpisaną i tylko musiałem kliknąć akceptuję i poszło.
Rozmawialiśmy dziś z Tomaszem Zdechowskim, europarlamentarzystą czeskim, którego spytaliśmy właśnie o tę decyzję, o tę wypowiedź Olafa Scholza, o decyzję Niemiec, aby te sankcje ograniczyć. Posłuchajmy, co powiedział.
Co myśli pan o tym, że Niemcy blokują wyrzucenie Rosji z systemu SWIFT?
Cutting off Russia from SWIFT system.
It's absolutely shame. To hańba. Hańba Niemców. Hańba rządu socjalistycznego. Nie mogę tego wytłumaczyć inaczej, niż że jest to hańba dla tych polityków. Niemcy będą zhańbione jak Chamberlain w 1938 roku. Kiedy dali część Czechosłowacji Niemcom, które potem rozpoczęły wojnę. Najpierw zaanektowali Austrię, potem Sudety w Czechosłowacji i podzielili Czechosłowację. A potem zaatakowali Polskę. Powtarzam tę historię wiele razy, żeby zapamiętać ten schemat. Ukraina nie jest celem Władimira Putina. Jest tylko jednym etapem. Pamiętajcie, za jeden, dwa czy trzy lata Rosja przyjdzie i będzie chciała o wiele więcej. Niemcy muszą całkowicie zmienić swoją politykę. Rozmawiamy tu o przyszłości, zwłaszcza o przyszłości naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Był z nami Tomasz Zdechowski, czeski europarlamentarzysta. Dziękuję za zaproszenie.
Cały wywiad już wkrótce, a także jutro o 13:00 nasz wywiad z amerykańskim politykiem na temat sytuacji na Ukrainie. Już teraz zapraszam serdecznie. Jeszcze na koniec, no jeszcze raz zapytam, co wczoraj trochę mówiliśmy o tym, ale co zwykli Polacy mają robić w obliczu wojny za naszą, tuż za naszą granicą, kiedy no... Możemy się spodziewać, na pewno no już dochodzą pierwsi prawdziwi uchodźcy uciekający przed tą wojną. Wielu Ukraińców, wielu mężczyzn odstawia swoje rodziny na granicę z Polską i wraca walczyć. Część także Ukraińców, którzy są w Polsce, wyjeżdża, jedzie na wojnę. Co mogą zrobić i co powinni zrobić Polacy? No, dziś na razie się epatowało obrazkami kolejek na stacjach benzynowych. To chyba to może nie jest pierwsza rzecz do zrobienia.
Piękny przykład dał nam przedsiębiorca z Krakowa, który gościł u siebie w ośrodku takim sportowym ukraińską reprezentację kajakarstwa górskiego, którzy akurat tam trenują. Notabene trenują razem z reprezentacją Rosjan. I ci Ukraińcy, tam nie ma oczywiście między nimi zwady, bo no w świecie sportowym często rzeczywiście ludzie współpracujący czy przebywający ze sobą na zgrupowaniach mają zupełnie inne relacje, dobre relacje, nie skażone tym, co robią politycy. W każdym razie
też
ci
wielu,
Ukraińcy...
wielu Rosjan protestuje tak. Jednak przeciwko także mieszkających w Polsce, przeciwko temu, co robi Putin. Wiesz, przeprasza, no,
bolewają,
że nic nie mogą poradzić, no ale jest też tak, jest wiele takich głosów.
Tak, ciekawe,
Rosji 2000 osób aresztowano właśnie za protesty.
Co zrobił ten przedsiębiorca? Nie pamiętam niestety jego nazwiska, ale można sobie znaleźć tę informację bo to rzeczywiście no, uczynek godny wsparcia i godny uszanowania czy chwały. Ci Ukraińcy przyszli do niego, powiedzieli, no rzeczywiście nawet nie mają pieniędzy, chcieliby akurat, no boją się wrócić, ci akurat no, nie chcieli wracać, czy mogą zostać jeszcze. On powiedział, że mogą zostać, nie muszą nic płacić, ile będzie potrzeba, mogą również trenować na tym torze kajakowym, kajakarstwa górskiego, ile będzie potrzeba, także okazał im takie wsparcie, no, oddając, można powiedzieć, swój majątek, czy no, pozwalając im funkcjonować w Polsce za darmo. Także to jest przykład, który może być jakimś wyznacznikiem czy zachętą dla wielu Polaków.
Doktor Tomasz Pawłuszko, co powinni robić, jak powinni zachowywać się teraz Polacy, no, ci, którzy nie mają wpływu bezpośredniego na wielką politykę?
Rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, ja tej nocy zrobiłem 700 kilometrów samochodem i widziałem te kolejki na stacjach benzynowych. I oczywiście to, i też kolejki do bankomatów w Polsce, to też zaskakujące. Natomiast zgodziłbym się z przedmówcą, że to, co możemy zrobić, to też oczekiwać, że zarówno firmy, które zatrudniają Ukraińców, czy samorządy, które współpracują z gminami ukraińskimi, czy kluby współpracujące z Ukraińcami, czy uczelnie, prawda, że zaoferują pomoc konkretnym osobom, tak? Bo to łatwo jest rzucić na Twittera czy na Facebooka jakąś odezwę, dać łapkę i tyle, a to jest niewiele. Z drugiej strony no, instytucje mogą też realnie pomóc, czy przenocować, czy pomóc ściągnąć rodzinę, czy pomóc załatwić pracę, czy pomóc też załatwić nocleg, prawda? Bo wiemy, że też i rząd od kilku tygodni przygotowuje się na ewentualną falę uchodźców ze wschodu. I to w zasadzie też powinno działać na szczeblu samorządu lokalnego, czyli wymuszać na lokalnych też władzach, żeby w jakiś sposób się odniosły do sytuacji, bo wtedy, jeśli zwykli ludzie będą wiedzieć, że decyzje proukraińskie są podejmowane praktycznie w całym kraju, wtedy nie będzie żadnych protestów w związku z tym. Wtedy nie będzie żadnych takich uwag typu a zapomnieliście o pandemii, albo tutaj o drożyźnie, czy tam innych rzeczach, tylko zajmujecie się ludźmi z innego kraju. Czyli żeby tego typu opinie się nie pojawiały, bo zawsze są osoby, które takie opinie będą głosić, żebyśmy okazali to, czym się od co najmniej lat 80. szczyciliśmy, czyli solidarność wobec tych ludzi, którzy są naprawdę w potrzebie. Polska przez kilkadziesiąt lat używała tej formuły właśnie solidarności, a też za wolność naszą i waszą, tak, więc nasze hasła też ideowe, czy nasza kultura strategiczna, czy w ogóle kultura polityczna jest zazwyczaj bliska szacunkowi do drugiego człowieka. To wynika też oczywiście z tradycji chrześcijańskich, tak jak pan pastor mówił. I dobry nadszedł czas, niestety trudny, ale żeby te nasze cechy dobre jakoś się uzewnętrzniły.
Są informacje, że na przykład operatorzy komórkowi w Polsce oferują tańsze lub darmowe nawet połączenia na Ukrainę. Sieć przychodni prywatnych Damiana oferuje darmowe wizyty dla osób przybyłych z Ukrainy. Są coraz różniejsze kolejne inicjatywy. Są oczywiście, pojawiło się wiele zbiórek na rzecz Ukrainy, także no, sama Ukraina ogłosiła zbiórkę. Tu oczywiście zawsze trzeba uważać, bo niestety przy tej okazji pojawiają się też oszuści, ale no te rzeczy da się weryfikować. Słyszałem, są też sygnały nawet od znajomych, którzy przygotowują swoje domy na przyjęcie uchodźców, którzy niedługo przybędą. Pastor Paweł Chojecki, ciebie zapytam jako pastora, czyli duszpasterza, jeszcze inaczej. Jak poradzić sobie z uczuciem bezradności, które może ogarniać, kiedy się patrzy na te wiadomości? No, nie może się nic zrobić, a jeszcze widzi się, że no, Zachód niby mógłby, miałby siłę, żeby to kiedyś najpierw temu zapobiec, teraz może to powstrzymać, no a nie robi tego i no, człowiek patrzy na ten telewizor i nic nie może zrobić.
No, odpowiedź pokierowałbym w dwóch kierunkach, duchowym i praktycznym. Po czasie II wojny światowej, po czasie Holokaustu, zagłady, obozów koncentracyjnych, wielu ludzi, wielu intelektualistów zadawało sobie pytanie, no gdzie jest Bóg? Dlaczego dopuścił do takich rzeczy? Stąd warto sobie uświadomić, że złe rzeczy, tragiczne rzeczy, okropne rzeczy, źli ludzie, tyrani będą się na świecie pojawiali, ponieważ mamy świat skażony grzechem. To nie jest doskonały świat, który Bóg zaprojektował i on tak funkcjonuje, jak Bóg zamierzył. To jest świat, który się zbuntował, stąd doświadczamy tych różnych nieszczęść, tych zbrodni. Jesteśmy świadkami, niekiedy na nas te zbrodnie są też popełniane. Jako pociechę, no to po pierwsze, po co przyszedł Chrystus na ziemię i po drugie obiecał wrócić. Ten świat nie zostanie w tym stanie chaosu, zła, zbrodni i tak dalej. Jezus teraz daje czas na opamiętanie, stąd mówi, oto stoją drzwi i kołacze, czyli chce wejść do każdego człowieka. To jest czas na osobiste nawrócenie, na zbawienie. A potem Jezus powiedział, że wróci zrobić tu już taki całkowity porządek, taki jak był na początku przed grzechem. Także pamiętajmy, oferta Jezusa jest ciągle aktualna i Jezus jest dalej Panem historii. On czeka na twoje zbawienie, a potem sam wie kiedy, my nie wiemy, ale obiecał wrócić i skończyć ze złem na tym świecie. Drugi wymiar to jest wymiar praktyczny. Nie pogrążajmy się tylko w jakieś depresyjne myśli, bierność i tak dalej, tylko zróbmy cokolwiek. Oczywiście to najprostsze rzeczy to są te lajki w internecie, ale to jest taki wymiar poklepywania po plecach. To jest ważne, ale pan doktor słusznie powiedział, że przejdźmy też do czynów i te czyny już możemy robić. Tu w imieniu was też powiem, że my tu w redakcji już zadeklarowaliśmy przyjęcie kilku rodzin ukraińskich, także też się włączamy nie tylko słowem, choć no to jest też, że tak powiem, groźne, jak wiecie, i bardzo nas nie lubią różne siły z tego powodu, chciałyby nas na różny sposób zlikwidować, ale też włączamy się w konkretną pomoc konkretnym ludziom. Będziemy was o tym więcej informować i was też tam, gdzie możecie. Zachęcam do zaangażowania się jakiegoś czynnego. Jest jakiś protest pod ambasadą, jeśli jesteście w Warszawie. Przejdźcie się tam. Jakiś tam hashtag czy przypięcie sobie tam flagi ukraińskiej. To są rzeczy, które już możesz robić. Oczywiście zbiórki, tak jak Czarek powiedział, no ale trzeba uważać, bo tam oszustów jak zwykle jest pełno. Trzeci jakiś taki...
Platformy, które no, są weryfikowane, także to
tak,
można
tak, myślę, no to tam też można i finansowo wspomóc i tak dalej. Trzeci poziom, który warto teraz robić, to jest rozpoznanie agentur, bo tak jak agenturę ma Putin na Ukrainie i widzieliśmy no, bestialskie przejawy działania tej agentury, tak samo taką agenturę ma w Polsce. Nie? Oczywiście tam nie znajdziemy ich głęboko zakonspirowanych, ale ma takie jaczejki, czyli propagandowe środowiska, które no, serwują rosyjską propagandę. Nie? I zobaczcie, że ta propaganda może być bardzo nawet groźna w Polsce. Te kolejki przy stacjach benzynowych, o których mówił pan doktor i pewnie wszyscyśmy je już widzieli, z tego co wiem z mediów, zostały sprowokowane przez niejakiego pana Kołodziejczaka, tego, który jest obrońcą polskiej wsi. Noż to zobaczcie, jak to się składa. Pamiętajcie, że ostrzegaliśmy przed tym człowiekiem, bo on poszedł na ruską manifestację zorganizowaną przez agenturę rosyjską 447 pod amerykańską ambasadę. To już wtedy wiedziałem, skąd wyrastają te nogi. I teraz te kolejki to jest jego zasługa. No, widzicie, jak to działa. Na takie różne działania trzeba dzisiaj zwrócić szczególną uwagę i zapamiętać, żeby za miesiąc, dwa, nie ulegać amnezji, tylko pamiętać, ten człowiek wtedy tak i tak się zachował. Aha, dziękuję.
A teraz wielu, jak też mówiłeś niedawno, wielu wychodzi, bo musi się chwilowo ujawnić, więc dobrze by było nie zapominać o tym, jak się zachowali, czy też jak się zachowali wcześniej, bo często są i poprzednie objawy. Mówiliśmy, jak to jest w sporcie między innymi, ale i w wielu innych dziedzinach, jak tutaj No nie wiem, czy może to nie chodziło o wsi, tylko o WSI, tam był jakiś ten błąd. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy komentarz, a tu dostaję przeróżne teraz wiadomości o sposobach pomocy. Tu senator Jacek Bury wysyła tira z pomocą i tam zbierane są koce, pościele, łóżka dla dzieci i tym podobne z Lublina na przykład. Przeróżne inne formy. Rząd ma uruchomić platformę internetową, gdzie będzie się zgłaszać możliwość pomocy, czy też potrzebę pomocy. Także no, tutaj będzie na pewno co robić jeszcze przez długi czas. Dziękuję wam bardzo. Co jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd? Dzisiaj o 18:00, jak mówiłem, warsztaty biblijne. Joe Łosiak o ewangelizacji Polski na miarę ruchu oazowego. Za chwilę Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Prawdziwi Uchodźcy i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza z czasów rozbiorowych. 25 lutego 1793 niewypłacalność ogłosił Bank Piotra Tepera, co doprowadziło do upadki innych banków i utraty znacznej i innych banków działających w Rzeczypospolitej wskutek lekkomyślnej gospodarki króla i utraty znacznej części państwa po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, czyli no dziś kartka z kalendarza też związana z atakiem Rosji, tyle że na kilkaset lat temu na Polskę. Przypominam jeszcze raz o wsparciu dla telewizji Idź Pod Prąd, Patronite, idźpodprąd.pl/wsparcie. Dziękuję moim gościom. Michał Fałek, przedsiębiorca, redaktor telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
Doktor Tomasz Powłóżko, ekspert geostrategii bezpieczeństwa, Instytut Sobieskiego i Uniwersytet Opolski. Dziękujemy.
Dziękuję państwu.
Polecamy stronę Tomasz Powłóżko, blogspot.com. I pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
To jeszcze na koniec warto oddać cześć i chwałę bohaterskim żołnierzom ukraińskim. Tu historia Wyspy Węży na wejściu, można powiedzieć, na podejściu do Odessy, gdzie było kilkunastu pograniczników i przeciwko nim dwa okręty zbrodniczej armii Putina. Wezwali ich do poddania. A ci im odpowiedzieli no takim współczesnym językiem. No to przejdzie do historii. Wielu wątpiło w zdolności narodu ukraińskiego do poświęceń. Tych kilkunastu bohaterów z Wyspy Węży będą już teraz, można powiedzieć, takim eposem bohaterstwa ukraińskiego. Chwała im.
I myślę, że to, co odpowiedzieli rosyjskiemu statkowi, okrętowi wojennemu, będzie często powtarzane w odniesieniu do Rosjan i Putina. Dziś też historia innego ukraińskiego żołnierza, który wysadził most, poświęcając swoje życie, by zatrzymać, powstrzymać choć na chwilę dłużej rosyjskie wojska, także się rozpowszechnia, więc widać, że duch walki w Ukraińcach jest. Widać to też w Polsce. Ci, którzy byli w Polsce, też takich wiele doniesień słyszałem. Jadą na Ukrainę, żeby walczyć, nie zostają tu, gdzie jest bezpiecznie. A my możemy ich wspierać tak, jak możemy. I o to apelujemy. A teraz już ten program kończymy. Zapraszam na 18:00 i na 13:00 jutro wywiad z amerykańskim politykiem na temat sytuacji na Ukrainie. Dziękuję. Do zobaczenia.
Ludzie, którzy w tej chwili zmuszeni przez zbirów Putina uciekają ze swoich domów i przyjeżdżają do Polski, mówię oczywiście o Ukraińcach, to są prawdziwi uchodźcy. W roku 2015-16, gdzie taka fala różnych uchodźców z Afryki czy z Bliskiego Wschodu przybywała do Polski, myślę, że często nadużywano różnych cytatów biblijnych mówiących o uchodźcach. Bo uchodźca to jest ktoś, kto nie może żyć w swoim kraju, gdzie grozi mu śmierć, no i on z różnych powodów, także mogą być to oczywiście powody ekonomiczne, i on ucieka, szukając możliwości osiedlenia się gdzie indziej i przetrwania tych ciężkich okresów w swoim narodzie. Z kolei spora część na przykład tych, których Łukaszenka przywozi na przykład z Iraku, no to są ludzie wabieni jakąś tam wizją lepszego życia czy opieki socjalnej, no i oni z pomocą różnych tam przemytników czy takich wataszków typu Łukaszenka czy jacyś inni, także na zachodzie Europy, no jadą, żeby tutaj zażyć lepszego życia. Tam mają w miarę przyzwoite życie, no ale chcą jeszcze lepszego i tak dalej. I oczywiście nie jestem przeciwny, żeby mogli się osiedlać i jeśli dane państwa czy narody chcą ich przyjąć, niech ich przyjmują, tylko nie można do nich stosować tych kryteriów biblijnych, takiego pomagania, opiekowania się ludźmi w ciężkiej sytuacji, którzy ratują życie. Teraz jednak, kiedy Ukraińcy stoją u polskiej granicy, czy już są tu u nas, właśnie uciekając przed barbarzyństwem Putina, to są prawdziwi uchodźcy i im rzeczywiście trzeba pomóc, nimi się trzeba zaopiekować, im trzeba też wsparcie duchowe i psychiczne okazać. Także to jest dzisiaj zadanie dla Polaków, przede wszystkim zadanie dla polskich chrześcijan.
Lutego 1793 roku ogłosił niewypłacalność dom bankowy Piotra Fergusona Tepera, największy bank działający w Warszawie i największy bank w całej Rzeczpospolitej. Główną przyczyną były długi królewskie. Po przegranej wojnie i utracie wielkopolskich Kujaw oraz Ukrainy wpływy do skarbca królewskiego wyraźnie spadły, a należało wypłacić żołd wojsku. Zadłużenie Stanisława Augusta Poniatowskiego u Tepera było równe mniej więcej 6-rocznym dochodom. Berliński bankier Mojżesz Lewi odmówił pożyczki, co doprowadziło do utraty płynności finansowej przez bank Tepera. Wybuchła panika, posiadacze lokat zaczęli wycofywać środki także z innych banków i w sumie upadło jeszcze 6 banków działających w Rzeczpospolitej. W wyniku tego krachu polska szlachta i arystokracja utraciły około 250 milionów złotych. Sejm Grodzieński powołał specjalną komisję, której przewodniczącym został biskup Skarszewski. Miała ona doprowadzić do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Działała przez około 10 lat pomimo upadku państwa polskiego. Polska arystokracja na długo straciła ochotę na prowadzenie inwestycji przemysłowych. Ambasada rosyjska natychmiast po bankructwie nakazała opieczętowanie banku Tepera, ponieważ wraz z Piotrem Blankiem pośredniczył on w przekazywaniu pieniędzy skorumpowanym dygnitarzom będącym na usługach zarówno dworu rosyjskiego, jak i pruskiego. Po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej tłum wtargnął do pałacu Tepera i znalazł dokumenty świadczące o tym, że król i jego całe otoczenie pobierało stałą pensję od dworu rosyjskiego. Sam Teper został pobity i zmarł w 6 dni później. Kryzys bankowy roku 1793 był kolejnym objawem upadku państwa polskiego.